Czytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa na kolejnej audycji z naszego cyklu Pytanie zatopione w harmonii. Obiecałem poprzednim razem, że ta dzisiejsza audycja będzie miała dość szczególny charakter, dlatego że odchodzimy od głównych tematów, z którymi będziemy się potykać w tym cyklu, na rzecz oczywiście tego, co nas otacza, czyli świąt Bożego Narodzenia. Dlatego że święta Bożego Narodzenia to nie jest tylko jeden dzień. One są obchodzone długo, mówi się o oktawie, ale tak naprawdę kończą się dopiero ze świętem Epifanii, czyli ze świętem Trzech Króli. Tak kiedyś było obchodzone to święto, że jednoczyło i świętość Trzech Króli, i Boże Narodzenie łączono razem. Dopiero gdzieś od VI wieku bodajże te święta zostały rozłączone. Pozwolę sobie na małą dygresję jeszcze, dlatego że jesteśmy już po świętach samego Bożego Narodzenia, że czasami udawało mi się włączyć odbiornik telewizyjny i potem od razu wyłączyć, dlatego że byłem troszeczkę zniesmaczony i wręcz może nawet przerażony tym, co się dzieje. Dlatego że gdziekolwiek pojawiały się kolędy, to nie wiem dlaczego nie były one po prostu wyśpiewywane, lecz od razu stylizowane. A to raz na jazzowo, a to raz na bluesowo, a to raz na soulowo, a to raz na ludowo. Dlaczego, pytam się? Przecież kolędy mają tyle uroku, że nie potrzeba z nimi nic robić, żeby ten urok wpłynął na słuchacza. Ja sam natomiast nie wyobrażam sobie świąt bez tychże dźwięków. Thank you. Ten fragment zaczynający się od dźwięku werbli jest dość szczególny, dlatego że rozpoczyna w oryginale oratorium bożonarodzeniowe Johanna Sebastiana Bacha. O ile kolędy polskie uważam za najpiękniejsze, jakie istnieją w ogóle na świecie, to jeżeli chodzi o inną muzykę towarzyszącą Bożemu Narodzeniu, no to jednak tutaj jest jeszcze paru kompozytorów niepolskich, którzy powodują, że święta mogą być naprawdę mieć ciepły klimat, że ich atmosfera może być jeszcze bardziej uwypuklona przez dźwięki. Tak się dzieje właśnie z oratorium bożonarodzeniowym Bacha. Ten utwór wstępny, zaczynający się od werbli, to parodia. Z tym, że parodia w sensie muzycznym nie ma nic wspólnego z humorem. Chodzi po prostu o to, że jest to wykorzystanie utworu, który został wcześniej już skomponowany, z tym, że z innym znaczeniem, z innym tekstem. I tak jest w wypadku tego wstępnego fragmentu, który pierwotnie miał być utworem hołdem dla władcy ziemskiego i stał się też w tym momencie hołdem dla władcy, ale władcy ponadziemskiego. I jeżeli chodzi o sztukę i relację sztuki do świąt Bożego Narodzenia, to w czasach renesansu spotykamy na przykład takie ujęcia, kiedy mamy świętą rodzinę, mamy dzieciątko Jezus na tym samym obrazie. Mamy też zwierzęta, mamy pasterzy i mamy trzech mędrców ze wschodu, którzy składają hołd. To jest ujęcie, które jak gdyby w pewnym sensie łączy fragmenty biblijne, bo jeszcze musimy dodać, że bardzo często występują tam też aniołowie. Łączą fragmenty biblijne, które opowiadają o Bożym Narodzeniu w Ewangelii świętego Mateusza i w Ewangelii świętego Łukasza. Te Ewangelie różnie podchodzą do tego tematu, dlatego że u świętego Mateusza jest mowa na przykład o mędrcach, a o pasterzach i aniołach u świętego Łukasza. Ta scena jest również zawarta właśnie w oratorium bożonarodzeniowym w postaci instrumentalnej, to znaczy chodzi tutaj o symfonię z dodatkiem pasterską, która wyobraża właśnie scenę, gdzie mamy do czynienia ze śpiewami zarówno pasterzy, jak i aniołów. Jak to jest zrobione, skoro utwór jest instrumentalny? Otóż przypisuje się symbolicznie pewne instrumenty do pewnych osób. I w tym wypadku mamy do czynienia z instrumentami smyczkowymi i fletami, które mają uosabiać aniołów i oboje, które uosabiają pasterzy. Te dwie grupy instrumentów jak gdyby grają odmienne motywy przeplatające się w tym fragmencie. Thank you. czym mówiłem przed chwilą, uwrażliwia nas na pewną rzecz w sztuce. To znaczy, że sztuka mówi. Obecnie, kiedy tworzone są różnego rodzaju utwory religijne, są wyśpiewywane, czasami ku zgrozie, wyśpiewywane w ten sposób, że uwłacza to samemu tematowi, tego nikt wcześniej by tak nie zrobił, bo nie można trywializować tematów religijnych, a tak się czasami dzisiaj robi. To ówcześnie, w czasach na przykład baroku, starano się, by znaczenie niesione przez słowo było przez muzykę uwypuklane. I tak się dzieje we fragmencie, który za chwilę przedstawimy. To będzie kolejny fragment, bo przed chwilą mieliśmy do czynienia z symfonią, która przedstawiała zarówno pasterzy, jak i aniołów. Natomiast teraz fragment, w którym znajdziemy utwory bezpośrednio napisane do słów z Ewangelii świętego Łukasza, obrazujących właśnie scenę z aniołami. I tamże najpierw będzie recytatyw sopranowy, recytatyw, w którym narracja jest przedstawiona melodeklamacyjnie, z tekstem. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Po czym nastąpi recytatyw z akompaniamentem, czyli tak zwane recitativo accompagnato, jak to w oryginale powinno brzmieć, tego samego sopranu, czyli recytatyw o charakterze bardziej melodyjnym, gdzie zawsze mogą wystąpić jakieś instrumenty obbligato dodatkowe, ze słowami, że naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. To był recytatyw, który, zwróćcie Państwo uwagę, z towarzyszeniem będzie smyczków. To będzie ważne z tego powodu, co się będzie działo dalej. Bo w kolejnym recytatywie, nie accompagnato, mamy słowa tegoż samego sopranu. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Po czym znowu następuje recytatyw z akompaniamentem tegoż samego sopranu ze słowami: i nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. I tutaj ta różnica w porównaniu z recytatywem poprzednim, tym akompaniowanym, jest taka, że te same motywy grane przez instrumenty smyczkowe będą grane jak gdyby dwa razy szybciej. Z jakich powodów? Z tego powodu, że mam do czynienia w tym fragmencie nie z jednym już aniołem, ale z całą grupą aniołów, czyli muzyka zaczyna to podkreślać. I kończy cały ten fragment chór. Chór, w którym mamy słowa: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Zwróćcie Państwo uwagę, jak w tym fragmencie będzie potraktowana pierwsza część mówiąca o wysokościach, a jak część, która mówi o ziemi. Pierwsza będzie potraktowana wyżej, druga niżej. Będzie też zaakcentowane to, że na ziemi chodzi o pokój. Czyli słowo w każdym momencie jest malowane też od strony muzycznej. Fragment ten został zaczerpnięty z oratorium innego, z oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Händla. To kolejne dzieło religijne, bardzo istotne, ważne i słynne. Jest to bodaj najsłynniejsze oratorium händlowskie. I ciekawa sprawa, że w tym oratorium kompozytor spiął niejako całą historię religijną związaną z Chrystusem od samego początku niejako, sięgając do czasów niepamiętnych, do momentu zbawienia i obietnicy tego, co ma się stać później. Zatem musiała się tam znaleźć właśnie ta część, która obrazowałaby moment narodzenia Pańskiego i właśnie z tym mieliśmy przed chwilą do czynienia. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą rzecz, to znaczy o to, że jak powiedziałem, w obrazach jednocześnie przedstawiana jest ta scena jeszcze z udziałem mędrców, którzy składają pokłon Zbawicielowi. I teraz, tego akurat u Händla nie ma zobrazowanego plastycznie. Natomiast znajdujemy fragment plastycznie oddający ten właśnie moment u Johanna Sebastiana Bacha we wspomnianym oratorium bożonarodzeniowym. I tutaj również mamy słowa zaczerpnięte z Ewangelii, tylko że jest to już Ewangelia świętego Mateusza. To tam właśnie jest mowa o mędrcach. I teraz mamy taki fragment, który zaczyna się znowu od recytatywu, czyli od tej części melodyklamacyjnej, gdzie wokaliście towarzyszy jedynie akompaniament, który tworzy tylko bazę harmoniczną, nie ma instrumentów melodycznych. W tymże recytatywie mamy do czynienia ze słowami wypowiadanymi przez ewangelistę. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali.
Zeit des Königes Herodes. Siehe, da kamen die Weisen von Morgenlande in Jerusalem und sprachen.
I od tego momentu zaczyna się już fragment kombinowany, dlatego że jest to kombinowanie chóru z recytatywem akompaniowanym, czyli z tym, co już określiłem jako recitativo accompagnato, czyli ten recytatyw o charakterze bardziej melodyjnym, melodyjnością przypominającym arię, z dodatkiem już instrumentów obligato, czyli towarzyszących instrumentów melodycznych. Chór tutaj to jest oddanie samych mędrców, którzy poszukują w tym momencie dzieciątka. Stąd dla chóru przeznaczone są takie słowa jak gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? To są pierwsze słowa chóralne. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób Bach do tego się odniósł muzycznie. Otóż mamy tutaj do czynienia z pytaniem. Dlatego pytanie wymaga specjalnej modulacji, specjalnej kadencji, pewnego zawieszenia i to jest tutaj zaakcentowane. Ale nie tylko to. Dlatego, że mamy też do czynienia tutaj z niejako z przerzucaniem tego pytania z głosu do głosu. Po co to jest stworzone? Po to, żeby uzyskać efekt, że to nie jedna osoba, ale pewna zbiorowość pyta. Ta zbiorowość jest tutaj jak gdyby rozszerzona, to znaczy, że nie tylko o sami trzej mędrcy, bo wiadomo, że chór nie składa się z trzech osób, że jak gdyby my jako wierni dołączamy się do tego chóru mędrców. Potem jeszcze będziemy mieć kolejny fragment chóralny, w którym chór obwieszcza, że widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Czyli mędrcy tutaj już oznajmiają, po co oni są. A ponadto cały ten fragment oczywiście, jak powiedziałem, jest złączony z recytatywem altowym, więc przeczytam teraz cały tekst tego fragmentu, żeby Państwo mogli śledzić poszczególne etapy rozwoju tego utworu. Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Szukajcie go w piersi mojej. Tam, ku jego i mojej radości, ma on ostoję. Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Światło już ujrzeliście, o błogosławieni? dla was ono wzeszło, przez nie wy zbawieni. Tyś jest mój zbawco światłością tą, co także poganom winno jasno lśnić. Bo ci, chociaż w ciemności tkwią, to także pragną już Ciebie czcić. O, jakże blask Twój musi być jasny, Jezu mój krasny. Ważna rzecz w tym tekście to jest również rozróżnienie tych, którzy mieszkają w okolicy i pogan, czyli tych, którzy przyszli, bo tym kimś właśnie byli magowie. To rozróżnienie jest istotne, dlatego że pozwala już w tym fragmencie pewną rzecz wyjaśnić. Otóż do tej pory naród żydowski czuł się narodem wybranym, wybranym do zbawienia. W tym fragmencie widać wyraźnie, że za sprawą Chrystusa zaczyna to być rozszerzane na całą ludzkość. To znaczy na tą część ludzkości, która będzie chciała dostąpić zbawienia i która będzie kierowała się w odpowiednią stronę. I fragment ten kończy chorał. Chorały w języku Bacha to części churalne, z tym, że potraktowane homofonicznie. One spełniają pewną swoją funkcję, są jak gdyby wtrętem w opowieść, wtrętem z pozycji wiernych. Dlatego, że tutaj one wyobrażają właśnie jak gdyby śpiew wiernych, stąd są pewnego rodzaju komentarzem. I w tym chorale znajdujemy słowa: Twój blask ciemności niszczy moc i w dzień zamienia ciemną noc. Więc prowadź nas bezpiecznie, bo pełną łask twarz Twą i blask chcemy oglądać wiecznie. Oczywiście pewne funkcje formalne w muzyce tamtych czasów, jak przydzielanie różnych ról dla różnych fragmentów, obdzielanie instrumentów pewnymi symbolicznymi właściwościami, to wypunktowanie znaczenia słowa na sposób muzyczny, czasami do tego stopnia, że nawet niekonieczna jest znajomość języka, żeby zrozumieć, o czym dany fragment mówi, tak zwane klangrede, jak to kiedyś nazwał Matheson, to jest temat bardzo szeroki i pewnie będziemy do niego bardzo często wracać cząstkowo. Nie sposób na antenie radiowej tego połączyć, żeby stworzyć z tego pewien monolit wiedzy na temat mowy dźwięków, ale to jest też istotne w wypadku czegoś radosnego, co znajdujemy u Händla po fragmencie, który był poprzednio przeze mnie prezentowany, czyli po tym fragmencie, gdzie mieliśmy do czynienia z zobrazowaniem aniołów. Tam następuje aria. Aria na sopran lub, jak zaznacza sam kompozytor, może być również wykonywana przez tenor. Aria ze słowami: raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie sprawiedliwy i zwycięski pokój ludziom obwieści. To jest oczywiście fragment biblijny, będący tekstem akurat tejże arii. Nie będę chciał się rozwodzić nad całym punktowaniem kolejnych słów, ale zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj tym takim toposem, słowem niosącym znaczenie muzyczne, jest to słowo na samym początku. Raduj, raduj się wielce. Z tego powodu aria ta oczywiście ma charakter radosny, ale nie tylko to, bo radość prezentowana była wtedy w muzyce w ten sposób, że starano się w sposób delikatny naśladować, śpiewając też słowa, naśladować śmiech, po prostu śmiech. I z tym będziemy mieć do czynienia teraz w wypadku tej arii, która powinna nas prowadzić jak najbardziej w ciepły klimat świąt. Ponownie wracam do oratorium Johanna Sebastiana Bacha. To interesująca kompozycja, a w zasadzie zbiór kompozycji, bo tak naprawdę nie jest to oratorium w czystym tego słowa znaczeniu, dlatego że to jest jak gdyby cykl sześciu kantat, przy czym każda kantata przeznaczona jest na określony dzień, poczynając od pierwszego dnia świątecznego, a kończąc właśnie na święcie Epifanii. Co jeszcze raz jak gdyby podkreśla to, o czym mówiłem wcześniej, że cały ten okres to jest okres obchodzenia właśnie narodzin Zbawiciela. Czyli nie tylko jeden dzień, nie tylko Wigilia Boże Narodzenie, drugi dzień świąt, ale aż do święta Epifanii, do święta, kiedy czcimy trzech króli składających hołd Chrystusowi. Tak jest właśnie w tych kantatach. I ostatnia kantata oczywiście przeznaczona jest na dzień, który przed chwilą wymieniłem. Ona kończy się ponownie chorałem, ale jest to chorał innego charakteru, dlatego że jest to chorał pewnego rodzaju triumfu, triumfu Zbawiciela. Stąd pojawiają się tam takie słowa. Więc oto moc szatana pokonał Chrystus Pan, pomścił was i połamał to, co szkodziło wam. Zamknęła śmierci trwoga, padł szatan, wieczny wróg, a miejsce swe u Boga ma odtąd ludzki ród. Cóż może być bardziej podniosłego na koniec całego cyklu? Ważne jest też, żeby tutaj zastanowić się troszeczkę ponownie nad instrumentami. Dlatego, że skoro ma to być podniosły fragment, wiadomo, że wymaga większej obsady i tutaj tak właśnie będzie. Instrumenty, jak wspomniałem, miały znaczenie symboliczne i tej symboliki nie łamano, to znaczy nie przeciwstawiano się temu. I tak na przykład, jeżeli chodzi o oboje, były różne rodzaje obojów. Były oboje da caccia, których Bach używał w swoich na przykład pasjach, bo to instrumenty, które oznaczały właśnie cierpienie, mękę, ból. Natomiast w oratorium bożonarodzeniowym odchodzi od obojów tego typu i zastępuje je obojami d'amore, czyli obojami, powiedzielibyśmy, miłosnymi, tłumacząc dosłownie, dlatego że one bardzo słodko brzmią. Lecz tutaj wymagane było coś, co jeszcze bardziej podniesie nam nastrój. Dlatego mamy tutaj użyte również trąbki. Ale trąbki to też są specyficzne, bo są to trąbki clarino, czyli trąbki, które mają barwę świetlistą. Jakby symbolizowały to samo, co w malarstwie symbolizuje złoto, czyli symbolizowały światło, a przez to uosabiały raj, Boga, transcendencję. Pozostawiam Państwa teraz z tym chorałem, ale oczywiście zanim to nastąpi, to jeszcze dwie uwagi. Pierwsza to ta, że w następnej audycji oczywiście powrócimy do normalnego rytmu naszych audycji. Będziemy rozprawiać już zagadnienia aspektowe. Pamiętamy, że jesteśmy przy układzie harmonii i do tej harmonii najprawdopodobniej sobie wrócimy. Natomiast z drugiej strony, jako że święta, jak powiedziałem, kończą się z momentem święta Epifanii, więc niech mi będzie wolno jeszcze raz życzyć Państwu spokojnych, zdrowych, pełnych łask Bożych świąt. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia do następnej audycji.